W ramach dzisiejszej katechezy wysłuchamy homilii księdza biskupa Jana Tyrawy, którą wygłosił w Bydgoszczy 8 grudnia w 29. rocznicę powstania Radia Maryja. Prośmy Ducha Świętego o światło i wszelkie potrzebne łaski i dary.
W nawiązaniu do homilii wygłoszonej 3 dni temu w Toruniu przez księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, który nakreślił proces rodzenia się myśli chrześcijańskiej, zwłaszcza biblijnej, w szczególnym aspekcie maryjnym, chciałbym kontynuować tę myśl, ale już w aspekcie systemowym, aby przejść następnie do pewnych zjawisk, z którymi przychodzi się nam dzisiaj zmagać. Wśród najbardziej oryginalnych rysów chrześcijaństwa jest miłość. Nie ma drugiej takiej religii na świecie, która ukazywałaby miłość jako najbardziej charakterystyczny, oryginalny jej wymiar. To sam Chrystus zwraca się do swoich uczniów z tym jedynym przykazaniem. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Święty Augustyn będzie nam tłumaczył, w czym wyraża się nowość tego przykazania. Właśnie w owym, jak ja was umiłowałem, a umiłował nas przez poświęcenie się, poprzez krzyż. Święty Paweł wyśpiewa najwspanialszy hymn o miłości. A od świętego Jana usłyszymy: Bóg jest miłością. To właśnie miłość Boga stoi na antypodach zła, które jest stałym elementem naszego życia. Gdyby nie Bóg, nie wiedzielibyśmy, że jest zło. Winniśmy opierać się Mu z całej naszej mocy, ale nie mamy złudzeń. Zło będzie jak ów konkol, o którym mówił Jezus Chrystus. będzie nam towarzyszyć aż do żniwa. I właśnie dlatego, że zło będzie nam na tym świecie nieustannie towarzyszyć, święty Paweł wymyślił najlepszy sposób zmagania się z nim. Nie ma lepszego sposobu. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. W ten sposób zmagania się ze złem stał się życiową dewizą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Filozofia chrześcijańska pouczy nas, że miłość jest innym imieniem prawdy, innym imieniem piękna. Te trzy, miłość, prawda, piękno, są wymienne. Ale właśnie miłość czyni chrześcijaństwo najbardziej trudną i najbardziej wymagającą religią. Bowiem miłości nie można nakazać. Do miłości nie można zmuszać rozkazem. Miłość albo inspiruje od wewnątrz, albo w ogóle jej nie ma. Pozostaje egoizm i hedonizm. Miłość czyni chrześcijaństwo jeszcze z innego powodu bardzo trudną religią. Jeśli miłość określimy jako wyjście do drugiego człowieka z dobrem, ti voglio bene, jak mówią Włosi, kocham cię, dla ciebie chcę dobra, poprzez poświęcenie swoich własnych interesów, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To uświadamiamy sobie, że wychodzimy do drugiego człowieka, którego oczekiwania, marzenia, tęsknoty, potrzeby są nieskończone. I dlatego nigdy do końca nie uda się ich spełnić. Jedynie Bóg jest zdolny spełnić te nieskończone oczekiwania. A jednocześnie miłość zakłada wspólnotę, wspólnotowy wymiar ludzkiej egzystencji. Naturą człowieka jest potrzeba funkcjonowania we wspólnocie. Nakłada to odpowiednie obowiązki. To właśnie ten wspólnotowy wymiar ludzkiej egzystencji legł u fundamentów chrześcijańskiej kultury, moralności, religijności, aby inspirować między innymi wychowanie człowieka. To właśnie miłość nakazana przez Chrystusa ukazuje, jak skomplikowaną istotą jest człowiek, jak trudne jest codzienne ludzkie życie. Można powiedzieć, że tajemnicą, jak trudno jest dorastać do ideału i temu właśnie ma pomagać kultura, moralność, religia. To dzięki nim człowiek urzeczywistnia się jako człowiek, to znaczy między innymi wychowuje. A czym jest wychowanie? Wychowanie to ukierunkowanie człowieka ku wyższym celom. To konieczność pracy również i nad sobą, dyscypliny, cywilizacyjnego ładu, do czego ludzi trzeba wdrażać, co wiąże się z czymś uciążliwym i bolesnym, co krępuje spontaniczne odruchy, zwłaszcza młodego człowieka, bowiem narzuca trudne do sprostowania wzorce, ale bez tego nie ma uspołecznienia, nie ma funkcjonowania społeczeństwa, gdzie owoce tego wysiłku przyjdą później. Wychowanie małego człowieka polega na postawieniu granic, których mu nie wolno przekraczać, bowiem za nimi kryje się zło. To dzięki tym granicom dziecko wie, czego ma się trzymać. W ten sposób ma wchodzić w dorosłość, to znaczy w samoograniczanie się, a jednocześnie wychodzi do drugiego człowieka z miłością. To samoograniczanie ma się dokonać poprzez uznanie otaczającej nas rzeczywistości, nad którą nie mamy władzy i uświadamiamy sobie odpowiedzialność za nią. W tym miejscu na szczególną uwagę należy zwrócić na kulturę, moralność, religię. Chrześcijańskie doświadczenie kultury wyrasta z napięcia pomiędzy radykalizmem ewangelicznym a możliwością jego urzeczywistnienia w realnej egzystencji. Ukazuje te wartości, które docierają do człowieka z góry, których człowiek nie potrafi wymyśleć. Aby podać najprostszy przykład takich wartości, które człowiek wyczuwa jako samą swoją naturą, to właśnie Gorgiaszu Platona Sokrates broni tezy, że lepiej niesprawiedliwie doznawać krzywd, niż je niesprawiedliwie wyrządzać. Lepiej niesprawiedliwość cierpieć, niż niesprawiedliwość wyrządzać. Powiedzmy w tym miejscu, że pogański filozof tej intuicji nie potrafił w pełni uzasadnić. Ona w pełni wyjaśnia się dopiero w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Lepiej usprawiedliwić cierpienie, niż niesprawiedliwość popełniać. W jaki sposób uzasadniać to racjonalnie, jakbyśmy to mogli dzisiaj powiedzieć? To właśnie w Dziejach Apostolskich święty Paweł zapewnia nas, że sam Jezus to powiedział. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. To znaczy, że jakakolwiek realizacja celu życia, osobistego dobra, dobra wspólnego, tworzenie wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, sąsiedzkiej, narodowej, państwowej, wymaga ofiarowania się, poświęcenia się. A to nie jest łatwe, to jest trudne, wymaga wysiłku, bowiem nieustannie wymaga przekraczania własnego egoizmu. Kiedy mówimy o chrześcijańskiej kulturze, a zwłaszcza o moralności, trzeba zwrócić szczególną uwagę także na sumienie. Czym jest sumienie? Słyszeliśmy piękną katechezę na temat sumienia świętego Jana Pawła II w Skoczowie, w Kapliczówce. Nie będę dzisiaj jej przypominał. Chciałbym natomiast podnieść ten aspekt sumienia, na który może nie zwracamy uwagi. To w sumieniu i przede wszystkim w sumieniu mamy rozróżniać między dobrem a złem, aby dobro czynić, a zła unikać. Mamy w sumieniu rozróżniać dobro i zło. Pisał na ten temat niewierzący filozof, który nie wyznawał wiary w Boga, nie ochrzcił się, nie przynależał do Kościoła, a jednak, i tutaj jego cytat, kiedy mówię o odróżnianiu dobra i zła, mam na myśli tylko takie odróżnienie, którego znaczenie, siła obiektywna, zniewalająca nie zależy od nas. Odróżnienie, którego nie możemy ani unieważnić, ani zmienić według naszej woli lub kaprysu. Odróżnienie, które zastajemy gotowe, które nam się narzuca i które jesteśmy zmuszeni przyjąć jako prawdziwe. Nie wystarcza zaakceptować to rozróżnienie, a więc przyjąć, że istnieje prawo naturalne, którego oczywiście nie da się nigdy odkryć jako faktu empirycznego, ale ta wiedza jest mało pożyteczna, jeśli nie jesteśmy zdolni do odczuwania dobra i zła w nas samych. I to jest największy problem. Dlaczego tak? Dlaczego sumienie i rozróżnianie w nim dobra i zła? Bo chodzi o człowieka, a właściwie chodzi o jego życie, aby je bronić. Z jednej strony nikt z nas nie stworzył samego siebie. Nie jesteśmy powołani sami, nie myśmy powoływali siebie samych, zwłaszcza do życia. Życie zostało nam podane, podarowane. I stąd jest święte, jest tajemnicą. Bo skąd pochodzi? Nauka do dzisiejszego dnia nie potrafi ukazać jego genezy. A z drugiej strony życie jest bezbronne. Samo siebie nie broni. Człowieka można unicestwić, zakopać w lesie i tak zostanie na zawsze. Życie się o niego nie upomni. O tego człowieka zakopanego w lesie może się upomnieć jedynie sumienie. Najpierw sumienie samego Boga, ale także sumienie drugiego człowieka. I dlatego jest takie ważne, aby swoje sumienie wychowywać, aby żywe w nim było owo rozróżnienie między dobrem a złem. Nie trudno zatem przy tej okazji nie zauważyć, że z człowiekiem będziemy mieć zawsze problem do końca świata. Bo człowiek do końca świata będzie miał zawsze problem ze swoim sumieniem, które nieustannie powinien kształtować w sobie, nie według własnej woli, własnego kaprysu, ale według tego, jak zostało mu ono dane, aby rozróżniał w sobie między dobrem a złem. To rozróżnienie jest gotowe i dane zostało chociażby poprzez 10 przykazań, a zwłaszcza poprzez przykazanie miłości Boga, od którego pochodzi, i miłości bliźniego, aby go bronić i aby nigdy nie trafił do lasu. I nie da się ukryć tego, że do końca świata będą istnieć ci, którzy będą zakopywani w lesie. Do końca świata będzie człowiek miał problem z aborcją, z eutanazją i z innymi formami zamachu na życie człowieka, całą inżynierię genetyczną, bo samo siebie życie nie broni. Życie się o siebie nie upomni. Obronić je może jedynie sumienie. Do końca świata będzie istniało zło. Dzisiaj nie tylko życie ludzkie jest zniszczone, ale też chce się zniszczyć sumienie tych, którzy to życie chcą bronić. Tak przez wieki tworzyła się i umacniała chrześcijańska moralność i kultura. Nie było to łatwe, chociażby ze względu na ułomność człowieka, jego skłonność do zła, które objawiało się na wielorakie sposoby. Dochodziły do głosu egoistyczne zakusy, walka o władzę, wojny, z biegiem czasu także religijne, schlebianie najniższym instynktom. Ale jednocześnie chrześcijaństwo wychowywało świętych, zwłaszcza rzesze uczciwych ludzi. Inspirowało wieloraki postęp materialny i duchowy, utrwalony w sztuce, architekturze, malarstwie, muzyce, nauce. I mimo wszystko można powiedzieć, że bilans był dodatni. Europa pod każdym względem stała się centrum świata. Była bowiem budowana na uniwersalistycznych, uniwersalnych wartościach. I ten proces w pewnym momencie się załamał. A stało się to w okresie określanym jako oświecenie. Oczywiście nie dokonało się to w jakimś jednym momencie, lecz sukcesywnie narastało. Wyglądało na to, że jak gdyby człowiek okazał jakieś zniecierpliwienie i postanowił swoje sprawy i sprawy świata wziąć w swoje ręce. Wydawało mu się, że sam potrafi uszczęśliwić siebie i naprawić świat poprzez jego uwolnienie od zła i naprawienie całego porządku. Wydawało się, że sam z siebie zaprowadzi Królestwo Niebieskie na ziemi. Wówczas doszło do swoistego rodzaju zakwestionowania zła w tym sensie, że sam człowiek uwolni w sobie wszelkie niezbędne dotąd i drzemiące w nim moce, aby raz na zawsze wyeliminować zło. Ale jednocześnie w tym uwalnianiu się od zła ówczesny człowiek poczuł się być skrępowany zastaną kulturą, obyczajem, religią. Bóg w postaci ukrzyżowanego stał się Bogiem deistów, to znaczy dalekim od świata, którego zostawił samemu sobie. Kultura i cała tradycja ukazane zostały jako wielka mistyfikacja. Wydały się niewystarczające i dlatego postanowił to wszystko odrzucić w imię tworzenia nowego człowieka i nowej rzeczywistości. To wszystko doprowadziło do utopii, do oszustwa i rewolucyjnych rozwiązań pełnych emocji. Tym samym człowiek zatracił korzenie i tożsamość. Oderwany od kultury, moralności i religii, człowiek został sprowadzony do zwierzęcych odruchów. Nie będzie trzeba długo czekać, aż zrodzą się te nurty, a później skrajne rewolucje ideologiczne, czy wręcz ateistyczne, czego pierwszym wydaniem okazała się być rewolucja francuska i rzeź chłopów Wandei, a później eksterminacja chrześcijan, obozy koncentracyjne, gułagi, polityczne więzienia. Tak narodziły się różnorakie ideologie. Każda ideologia nie dostrzega złożoności świata, napięcia między normą, czyli ideałem, a realną egzystencją, czyli słabością, grzesznością człowieka, który nieustannie dąży do ideału. Każda ideologia objawia swoisty redukcjonizm. Ma dostarczyć prostych narzędzi do rozwiązywania całej złożoności problemów. Ideologia uwalnia od obowiązku, który jest jednocześnie fundamentem naszego zadomowienia w świecie, co prowadzi do utraty podmiotowości. Niszczy to również i demokrację, która nie może istnieć poza troską o dobro wspólne. Ideologia odrzuca skażone złem cechy realnego człowieka, odrzuca też tym samym znaczenie narodu, który go wychowuje i prowadzi do budowy wspólnoty. Oświeceniowe rozumienie podmiotu nieskończonej racjonalności człowieka, gdzie ostateczną racją jest stientyzm, zostawia go samemu sobie, czyni go jedynym punktem odniesienia, świat zatraca swoją autonomię, staje się coraz bardziej wydmowy, umowny. Filozofia ta o absolutnej pewności poznawczej, pewnej wiedzy wywiedzionej z samego człowieka, prowadzi do pychy. Świat staje się podporządkowany władzom człowieka, jego woli, Człowiek staje się panem stworzenia, podporządkowuje świat swoim celom, nadaje mu swój sens. Filozofia klasyczna kierowała się bezinteresownością poznania. Prawda miała być poznawana dla samej prawdy i ponad wszystkim. Tu ustępuje technicznemu podejściu i ma ulec praktycznemu pożytkowi. Rzeczywistość jawi się jedynie jako materia całkowicie podporządkowana boskiej władzy człowieka dla jego potrzeb. Wszystko, co istnieje poza człowiekiem, traci na wartości i pojawia się daleko idące uproszczenie. Emancypuje to człowieka od Boga i świata w kierunku indywidualizmu, subiektywizmu i utylitaryzmu. Ta wizja zostanie pogłębiona przez romantyzm, który uczyni ludzką wolę czynnikiem autonomicznym. To woli ma być wszystko podporządkowane i wola ma być wszystkim, niezależnie od innych władz duchowych. Do skrajności doprowadzi kult jednostki ludzkiej. Zwiększy także bunt przeciwko zastanemu porządkowi, który rzekomo miał krępować i ograniczać indywidualność, niepowtarzalność jednostki i tym samym wyjątkowość człowieka. Prowadzi to do utopii i odrzucenia rzeczywistości, a w ostateczności do nihilizmu. Kreśli również odczłowieczony obraz człowieka. Człowiek został zredukowany do automatu. Takiego człowieka i świata, jaki obraz kreśli ideologia, nie ma i nigdy nie będzie. Ideologia w imię rewolucji pragnie tworzyć nowego człowieka i świat. Jednocześnie ideologia nie pozwala pogodzić się z własną ułomnością, niepoznawalnością świata i koniecznością uznania rzeczy, nad którymi nie mamy władzy. Ideologia eliminuje z życia krzyż. Cierpienie towarzyszy temu myśl, że człowiek potrafi doskonalić sam, samego siebie. Oficjalnym celem ideologii jest budowa ostatecznego i optymalnego porządku. Konfrontacja z rzeczywistością doskonale temu przeczy. Jednocześnie na rewolucję i na utopia kreuje elity. Ta właśnie rewolucyjna utopia kreuje elity uprzywilejowanych, wyemancypowanych rzeczników ideologii, którzy pretendują do władzy. To znaczy demokracja liberalna staje się rodzajem ideologii kierowanej przez określone, nadzorowane grupy, zatem przekształca się w ideologię, w ideologiczną oligarchię. Tworzą oni potężne grupy graczy nadnarodową, niekiedy wręcz globalną skalę, pozostającą poza jakąkolwiek strukturą demokracji, nikt ich nie wybiera, a jednocześnie zgłaszają pretensje do tworzenia tak zwanego społeczeństwa otwartego. Ma to być społeczeństwo wyemancypowanych jednostek, których nie ogranicza żadna przynależność ani identyczność, nawet biologiczna. Po oderwaniu uprawnień człowieka od prawa natury, po zakwestionowaniu Boga, ich status ma zależeć wyłącznie od arbitralnej woli ich samych. To człowiek ma wszystko decydować i nadawać sens sobie i światu. Dowolna ma być treść praw człowieka, ich interpretacja, a mocą zwycięstwa indywidualistycznej wizji człowieka zwycięska ma być także wizja uprawnień, wolności, wyboru kosztem jakichkolwiek obowiązków. Najbardziej charakterystyczna cecha każdej ideologii to indywidualizm. Każdy indywidualnie określa miary i normy działania, nadając im tak zwanego naukowego znamiona, co miałoby znaczyć o racjonalności ich poczynań, co prowadzi do deifikacji, czyli ubóstwienia człowieka. Każdy rewolucjonista miał czuć się niczym nieskrępowany w swojej twórczości w imię wolności. W ten sposób miał budować także swój światopogląd, i życiowy program za cenem odrzucenia tradycji, religii, moralności. W miejscu wiary w Boga i natury pojawia się wiara w nieograniczony postęp. Źródłem takiego podejścia jest oświeceniowa wiara w racjonalistyczną utopię, w myśl której człowiek jest w stanie naukowo, wręcz matematycznie uregulować wszystko. Józef Ratzinger tak charakteryzuje: racjonalność oświecenia to sprowadzenie rzeczywistości do ludzkiej miary i rozumienia. Jest to rozum pozytywistyczny, historycznie uwarunkowany, liczbowo ujmuje rzeczywistość w celu czynienia świata użytecznym. Prowadzi to do zniszczenia naturalnego ładu społecznego, wypracowanego przez pokolenia, do zniszczenia obyczaju i etyki. Klasycznym przykładem może być zapis, jak ubóstwiamy dzisiaj naukę, jaki niedawno pojawił się na portalach Onetu. Naukowcy z Norwegii udowodnili, że sprzątanie jest równie szkodliwe, co palenie papierosów. Indywidualizm to subiektywizm, który z jednej strony odbiera rzeczywistość i autonomię, a z drugiej zainteresowany jest jedynie własnymi korzyściami, interesem, sprowadzając wszystko do konsumizmu, czyli do tu i teraz. Stąd symbolem współczesności staje się market. Wszystko może być zamknięte, nawet świątynie, ale nie market. I to spędza, i w nim spędza się gro czasu niedzielnego. Subiektywizm ten bardzo często usprawiedliwiając trudności określenia, czym jest dobro, piękno, a nawet prawda, prowadzi do próby zakwestionowania i obiektywnego charakteru. Pozostawia człowiekowi jedynie wyobrażenie o nim, o nich wszystkich, czyli człowiek nie wie, czym jest dobro, czym jest prawda, czym jest piękno, tylko ma jakieś mgliste wyobrażanie o nich. W ten sposób ideologia bardzo szybko staje się namiastką świętości, jakiejś świeckiej religii. Stąd jej aspekt jakiś apostolski, gorliwość neofity jej początkowych wyznawców, co szybko niekiedy przemienia się w akty terroryzmu. Często, aby zakamuflować ów terroryzm, stosuje się ideologiczne frazesy. Ów indywidualizm sąsiaduje z utylitaryzmem. Utylitaryzm ten przybiera dziś często formę bezduszności, a nawet okrucieństwa. Można to było obserwować na przykładzie pandemii w pierwszej fazie, zwłaszcza na Zachodzie, kiedy rozważano możliwość poświęcenia jednej grupy chorych, bardziej narażonych na śmierć z powodu ewentualnego zarażenia, na rzecz innej grupy, na przykład młodszych, czy wręcz na rzecz gospodarki. Ale jest jeszcze coś bardziej znamienitego, za co nie można dzisiaj w żaden sposób winić panującej pandemii. Oto na jej początku okazało się, że w jednej z klinik na Ukrainie, ukazał to włoski film, pozostaje 36 dzieci w ogóle na całej Ukrainie ma być ich około 500 urodzonych przez surogatki na zamówienie par z Zachodu, które z powodu pandemii nie można było wywieźć. Okazuje się, że surogacja jest na Ukrainie najtańsza, a po drugie w zachodnich krajach, również we Włoszech, jest zabroniona i stąd szef kliniki apeluje o odebranie zamówionego towaru, który przecież został już opłacony. Jest to niewątpliwie nowa forma handlu, tak kobietami, jak i dziećmi, gdzie zamawiającymi są pary różne, również jednopłciowe, a także pojedyncze osoby. W tym przypadku posiadanie dziecka staje się kaprysem, które ma spełnić indywidualne oczekiwania. Czy ktoś z nas chciałby być takim dzieckiem, bez ojca, bez matki, rodziny, rodziców, wyprodukowany dla samego kaprysu, dzieckiem, które nigdy nie doświadczy prawdziwej miłości matczynej i ojcowskiej. Ostatnie wydarzenia zrodziły także i komentarze, które podzielam. A jeden z tych komentarzy jest następujący. Nie chodzi w tym strajku już nawet o prawa kobiet, ani o aborcję z przyczyn eugenicznych, ale o bunt przeciw wszelkim ograniczeniom i zasadom, które utrudniają wygodne życie. Młodzi krzyżący na ulicy nie będą mieli problemów ani z aborcją, ani z eutanazją. Dla nich wartościami są wygoda i własny komfort. I jeszcze jeden komentarz. Trzeba zwrócić baczną uwagę na to, co działo się w Europie Zachodniej od 1968 roku, poprzez lata 70. Rewolucja seksualna, wychodzenie na ulice, na barykady, próby profanowania miejsc świętych i kościołów, które przerodziły się w latach 70. w ruch domagania się radykalnych zmian obyczajowych, lewicowych, wspierany metodologią terrorystyczną i do czego doprowadziło to po 50 latach. Mamy dzisiaj w Europie pokolenie, które niezdolne podejmować jakichkolwiek odpowiedzialności. Pokolenie sfeminizowanych mężczyzn, wyemancypowanych kobiet, ludzi samotnych, którzy są zagubieni, którzy pokryci tatuażami, karmieni narkotykami, stają się pokoleniem ludzi zgłodniałych miłości, zgłodniałych sensu, którzy mają w sercu pustkę. Śmiem twierdzić, że ci młodzi, którzy dzisiaj manifestują na ulicach, pierwsi padną ofiarą tego wszystkiego, o co wołają i co wykrzykują. Pierwsi padną ofiarą eutanazji, bo kto będzie chciał się nimi opiekować na starość, ich pielęgnować, zmieniać w hospicjach pampersy? Czy te instytucje będą jeszcze potrzebne? Czy nie będzie wystarczało stwierdzenie, że ich życie już jest w pełni spełnione, aby, jak to ma miejsce dzisiaj w niektórym prawodawstwie na Zachodzie, że trzeba w ten sposób usprawiedliwiać eutanazję? Do kreda, które za chwilę będziemy odmawiać, chciałoby się dodać: wierzę w człowieka, bowiem jego ludzka natura, którą Bóg stworzył bezpośrednio, ma na tyle mocy w sobie, aby człowiek zbyt łatwo nie szczesł i na nowo się odnalazł. O to się módlmy.